spodziewany gość.
Dobry wieczór, w studiu Ewa Okońska, witam Państwa. Dzisiaj ze mną Marcin Pesz, prezes specjalnej strefy ekonomicznej w Starachowicach. Witam, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
W strefie był rekordowy rok, ten 2018. I pomyślałam sobie, że po 2,5 roku kierowania strefą przez Pana, zaproszę właśnie Pana do naszego programu, aby porozmawiać i o strefie, i o tym, co się w Pana życiu zmieniło. Zatem będziemy do 20 rozmawiać i słuchać Pana ulubionych piosenek. Czego posłuchamy na początek?
Na początek, tak żeby dobrze zacząć, i to myślę, że na tym etapie mojego życia taką piosenką, która tak dokładnie oddaje ten mój stan duchowy, to będzie Nadzieja Iry.
Słuchamy.
Szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak.
A może uczuć.
Przypominam, że dzisiaj spodziewanym gościem jest Marcin Pesz, prezes specjalnej strefy ekonomicznej w Starachowicach. Spotkał się pan z dziennikarzami i podkreślał, że macie ponad 1,5 miliona złotych zysku, 3 razy więcej niż w 2017. Dobrze pamiętam?
Tak, w 2015 roku spółka była na stracie, 120 tysięcy złotych na minusie. W 2016 roku to już było 160 tysięcy złotych zysku, w 2017 roku 600, w 2018 ponad 1,5 miliona złotych netto zysku, ale najistotniejsze oprócz oczywiście samego zysku dla spółki, to fakt, że po raz pierwszy udało nam się przebić w wielkości, w wartości inwestycji województwo małopolskie. Więc w tamtejszej strefie ekonomicznej zainwestowano mniej, przedsiębiorcy zainwestowali mniej niż w naszej, w województwie świętokrzyskim. Biorąc pod uwagę strukturę kapitału, pieniądze, autostrady, lotnisko, którym dysponuje Kraków, świętokrzyskie okazało się atrakcyjne dla przedsiębiorców.
No to panie prezesie, proszę powiedzieć, jak to się robi?
No my ponad dwóch lat, mało co siedzimy w firmie, staliśmy się takimi akwizytorami potencjału województwa świętokrzyskiego. Policzyłem sobie ilość kilometrów od czerwca ubiegłego roku do chwili obecnej. To jest 60 tysięcy kilometrów, które przejechałem. Specjalna strefa ekonomiczna Starachowice obejmuje prawie całe województwo świętokrzyskie, połowę województwa mazowieckiego i połowę województwa lubelskiego. Natomiast dlaczego i skąd aż taka duża wartość inwestycji? Przez lata, od 1997 roku, odkąd powstała specjalna strefa ekonomiczna Starachowice, do 2015, przedsiębiorcy zainwestowali 2 miliardy 200 milionów, więc przez 18 lat funkcjonowania strefy przedsiębiorcy zainwestowali 2 miliardy 200. Natomiast od 2016 do końca 2018 ponad miliard. No to pokazuje naprawdę, że to nowe podejście też do województwa świętokrzyskiego, tak? Więc to odejście od tego, że to będziemy wspierać te bogatsze województwa i regiony, a ten dobrobyt, który tam nastąpi, będzie sukcesywnie spływał też na nas. Otóż nie. Okazuje się, że zmiana tego podejścia i pokazanie, że te słabsze województwa, te, które te największe inwestycje
omijają... No te biedniejsze po prostu.
No właśnie, ja się zastanawiam, czy biedniejsze, ponieważ my mamy, ja to nazwałem genem staszicowskim. Mam do czynienia z prezesami innych specjalnych stref i wiem, co w inwestycjach, gdzie się w Polsce. I też wiem, z jakimi problemami ci prezesi stref i przedsiębiorcy spotykają się w innych częściach właśnie naszego kraju. I tu z pełną odpowiedzialnością, ogromną satysfakcją i dumą mogę powiedzieć, że mieszkańcy województwa świętokrzyskiego ten gen staszicowski, ten gen pracowitości w sobie mają. Trzeba było go wzbudzić może, ale też i przede wszystkim pokazać, że województwo świętokrzyskie ma ogromny potencjał i tym ogromnym potencjałem po 21 latach funkcjonowania specjalnej strefy okazali się nasi lokalni przedsiębiorcy, ponieważ w ubiegłym roku ponad 75% z tego 0,5 miliarda złotych zainwestowanych to były inwestycje naszych lokalnych firm. To pokazuje, że oczywiście inwestorzy zagraniczni są jak najbardziej mile widziani, zawsze byli i zawsze będą, ale powinniśmy skoncentrować się na stworzeniu takich instrumentów, które będą wspierały naszych lokalnych przedsiębiorców. To jest sól tej ziemi, to są firmy i ludzie, którzy są związani z naszą ziemią.
No
którzy
i ogromny potencjał, prawda?
I ogromny potencjał, więc 2018 rok tylko potwierdził, że ten pomysł na to, jak ma wyglądać rozwój województwa świętokrzyskiego i wsparcie dla firm był trafione. Wsparcie dla naszych lokalnych firm i przekonanie ich do tego, aby chciały inwestować, był dobrym pomysłem. Firmy nasze zainwestowały ponad 400 milionów złotych, gdzie biorąc pod uwagę informacje, które płynęły w ubiegłym roku i w bieżącym roku co do wsparcia przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego z funduszy unijnych, to okazuje się, że przedsiębiorcy coraz mniej korzystnie patrzą na te możliwości swojego rozwoju w oparciu o fundusze unijne. To nie są proste pieniądze, to nie są łatwe pieniądze, to się tylko tak wydaje, że zdobyć dofinansowanie unijne, to się zyskuje tutaj kapitał. To są jednak trudne pieniądze później do porozliczenia, do przeprowadzenia, do utrzymania, natomiast rząd zaczął tworzyć takie instrumenty, uaktualniać te instrumenty, jakim jest zwolnienie z podatku, jakim dysponuje specjalna strefa ekonomiczna. No i okazało się, że przedsiębiorcy chętniej występują o tą decyzję o wsparciu ze strony specjalnej strefy ekonomicznej, czyli zwolnienie z podatku, niż starają się o dofinansowanie unijne. To jest o tyle istotne, że teraz jest trudno przedsiębiorcom starać się o dofinansowanie unijne na rozwój swoich firm, a już wiadomo, że w nowej perspektywie będzie jeszcze zdecydowanie trudniej, więc myśląc o tym, żeby ten rozwój gospodarczy naszego kraju, ale i województwa świętokrzyskiego był stabilny, musimy tworzyć takie instrumenty, żeby nasi przedsiębiorcy o tym swoim biznesie myśleli w kategoriach stabilności. Myślę, że powoli nam się to udaje.
Kiedy został pan prezesem specjalnej strefy ekonomicznej, to słyszałam takie opinie i czytałam również. Było zdziwienie, że pan bardziej poszedł już ostatnio w kulturę, w sztukę, zajął się przemysłem, a pan tak bez wahania też przyjął tę propozycję?
Tak, ponieważ od 2006 roku zajmowałem się udzielaniem pomocy publicznej. Byłem członkiem zarządu województwa odpowiedzialnym za fundusze unijne. Później zająłem się tworzeniem Centrum Naukowo-Technologicznego, też w oparciu o fundusze unijne. Przez całe swoje życie zawodowe zajmowałem się albo funduszami, czy pomocą publiczną, dawaniem wsparcia dla przedsiębiorców. Ale prywatnie interesuję się faktycznie sztuką. To moje zainteresowanie sztuką ma swoją też emanację w kilku kierunkach studiów, które skończyłem nie po to, żeby w jakiś sposób, przynajmniej wtedy, kiedy zaczynałem studiować, czy to konserwację zabytków, czy chemię, czy studia doktoranckie w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk z historii architektury, wydawało mi się, że to robię dla siebie, bo mnie to interesuje. Natomiast będąc już w specjalnej strefie ekonomicznej, mogę powiedzieć, że zanim przejdzie się do interesów z naprawdę poważnymi prezesami firm, to godzinę, czasami więcej, spędza się na dyskusji o sztuce, o tym, co się dzieje na świecie, ale przeważnie takim neutralnym tematem jest właśnie sztuka. I o dziwo,
czyli
w biznesie
studia się przydały.
Studia się rewelacyjnie przydały. Później, jak już zaczynamy dyskusję o tym, w jakim zakresie będziemy współpracować, w jakim zakresie my możemy wspierać takiego przedsiębiorcę, inwestora, no to okazuje się, że już zdecydowanie łatwiej jest nam ze sobą dyskutować. I te pierwsze lody są już przełamane. Więc tak, ja sobie zdaję sprawę z tego, że wielu było zdziwionych, dlaczego akurat znowu taka działka zawodowa związana z ekonomią. Natomiast ja całe życie swoje zawodowe akurat miałem tak poukładane, że też i z wykształceniem starałem się celować w to, aby studia MBA i DBA były tym zapleczem merytorycznym dla mnie. Natomiast studia z zakresu sztuki bardzo się przydały w prowadzeniu biznesu.
To mogę pana zapytać, ile pan tych fakultetów skończył?
Siedem.
I rozumiem, nie koniec na tym?
A nie, teraz właśnie obroniłem kolejny właśnie DBA, Doctor of Business Administration, no i myślę o LM, więc studia prawnicze, gospodarcze, międzynarodowe i to też po to, żeby jeszcze wzmocnić swój mandat negocjacyjny i pokazać, że po drugiej stronie ci przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować na terenie ziemi świętokrzyskiej, starają się o wsparcie ze strony specjalnej strefy i zawierzają nam prowadzenie też czy wsparcie swojego interesu na terenie województwa świętokrzyskiego. Mają po drugiej stronie dobrego partnera, takiego, któremu warto zawierzyć.
Lubi się pan uczyć.
Tak, bo to chyba się z tym wiąże, tak, lubię się uczyć, tak. W takich cięższych momentach w moim życiu to właśnie przeważnie było tak, że zaczynałem następne studia. Po to, żeby tą pustkę po pracy, czy po jakichś ciężkich, traumatycznych wydarzeniach zapełnić.
I do nauki.
To zawsze pomagało, tak. Nauka okazała się antidotum.
Czego teraz posłuchamy?
Stare dobre małżeństwo u studni.
Radio Kielce 101.4 FM.
Spotkamy się kiedyś u studni, wkoło będzie zielono. Nasze żony będą odświętne, nawet wódkę wypić pozwolą. Spotkamy się kiedyś u studni, takiej zwykłej z kołowrotem. Woda w niej będzie chłodna, w świat uwierzymy z powrotem. Spotkamy się u studni, być może, że na drugim świecie. Bóg przecież jest łaskawy i pewnie da nam tę pociechę. Żywą wodą. Belona też zaprosimy, on przecież będzie polewał. Spotkamy się u studni i będziemy znów tacy młodzi. Nasze żony będą piękne, nam wódka nie będzie szkodzić.
Przypominam, że dzisiaj z Państwem Marcin Pesz, prezes specjalnej strefy ekonomicznej w Starachowicach. Człowiek, który, jak sam powiedział, lubi się uczyć, ale też miał dużo szczęścia. Przypomnijmy, w wieku 28 lat został członkiem zarządu województwa świętokrzyskiego. To naprawdę był młody wiek i bodaj chyba był pan najmłodszym wtedy w Polsce tak, na tej funkcji.
I chyba do tej pory żaden z członków zarządu
świętokrzyskiego na pewno. Nie był tak młody.
To z perspektywy czasu, bo akurat stuknęła mi 40, mogę powiedzieć, że to był ogromny kredyt zaufany, jaki pan premier Gosiewski złożył na moje barki. Natomiast oceniam ten czas jako na pewno niestracony, ale pierwszy rok, młody chłopak bez doświadczenia, troszeczkę się zachłysnął tym blichtrem. To z perspektywy czasu widzę. I też widzę wśród swoich młodszych koleżanek i kolegów, którym teraz przyszło pełnić takie funkcje w takim młodym wieku, widzę siebie sprzed tych kilkunastu lat. Popełniają dokładnie te same błędy. Na szczęście mnie bardzo szybko znudził się służbowy samochód. To znaczy, ja bardzo lubię prowadzić ten samochód, więc mnie nie nobilitował kierowca ani służbowy samochód, bo też Przemysław Gosiewski dbał o to, żeby mocno stąpać po ziemi i żeby nie epatować urzędem.
No tak, rozumiem, ale taka kierownicza,
woda sodowa
taka kierownicza funkcja to nie tylko przecież samochód, nie tylko apanaże, ale to wiedza, doświadczenie, podejmowanie decyzji.
Tak, to znowu po kilku latach, po trzech latach pracy w urzędzie, moi współpracownicy w tamtym okresie powiedzieli, że oni sami troszeczkę się bali takiego przełożonego, tak? W takim młodym wieku, bez doświadczenia, ale mówią, że dobrze, że chodziłeś razem z nami na te wszystkie szkolenia. To był dobry okres, ponieważ negocjowaliśmy tą perspektywę unijną 2007-2013. Wtedy zaczynały się te duże pieniądze unijne, więc i to był dobry czas, żeby się uczyć. I urzędnicy sami nie wiedzieli, na jakich to zasadach duże pieniądze unijne będą dystrybuowane.
No tak, w województwie. Uczyliśmy się wszyscy.
Uczyliśmy się wszyscy i akurat w dobrym momencie przyszedłem, ponieważ z tymi swoimi urzędnikami, moimi koleżankami i kolegami chodziłem na wszystkie pokolenia, więc oni też bardzo szybko zorientowali się, że jak są merytoryczne sprawy, to że mamy taki sam zasób wiedzy i że przychodząc do mnie, to nie będę kiwał głową i udawał mędrca, tylko faktycznie będę wiedział, o co chodzi. I tak, dobrze, że wtedy nie wstydziłem się, nie udawałem, że znam się na rzeczy, tylko chodziłem z tymi nawet najniższego szczebla urzędnikami na szkolenia i tak z perspektywy czasu oni to pochwalili. Powiedzieli, że to dobrze, bo nie ma osoby, która się zna na wszystkim, a szczególnie fundusze unijne to jest bardzo specyficzna działka i dobrze, że się tego nie wstydziłem.
No a dzisiaj, gdyby pan miał decydować czy współdecydować o tym, że młody człowiek zasiądzie właśnie w takim zarządzie województwa choćby, to byłby pan za czy przeciw?
Byłbym za, ale dałbym jedną przestrogę, że ta młoda osoba musi swoim zaangażowaniem, energią wzbogacić ten urząd. To nie może być tak, że ten urząd stworzy czy będzie budował pozycję tej osoby. To odwrotnie. To mnie, no właśnie, moi mentorzy powtarzali, jak już idziesz do pracy w administracji, to pamiętaj, że to ty masz swoim zaangażowaniem, pomysłami, energią, w końcu wiedzą wzbogacać ten urząd. Nie pozwól, żeby ten dyrektorski czy marszałkowski stołek powodował, że będziesz czuł się ważny, bo pycha to jest najgorsze, to co może spotkać urzędnika, ale myślę, że człowieka w biznesie też, więc jak najbardziej tak. Młodzi ludzie, ta młoda energia, szczególnie w XXI wieku w administracji jest jak najbardziej potrzebna, tylko trzeba mocno stąpać po ziemi, być po prostu skromnym, nie wstydzić się, że czegoś się nie wie. Natomiast, no tak jak obserwuję, no to jest życie. Tak było i tak będzie. Będą ludzie, to jest kwestia indywidualna, będą ludzie, którzy będą chcieli z tego skorzystać i którzy będą sobie zdawali z tego sprawę, ale będą też ludzie, których urząd będzie powodował, że będą czuli się jeszcze bardziej ważni. Ale to w ciągu jednego dnia stanowiska się traci i ten szacunek, który swoim zaangażowaniem człowiek się dorobi, pozostanie. I ja mam nadzieję, że przez te wszystkie lata pracy w administracji publicznej czy w biznesie nikogo nie skrzywdziłem, a wzbogaciłem te stanowiska swoją obecnością, pomysłami, energią. Więc za wszystko dziękuję i mam nadzieję, że tej energii mi jeszcze starczy na długie lata pracy dla województwa świętokrzyskiego.
Kolejna piosenka.
Andrzej Sikorowski, Moje kobiety.
Kiedy żona powraca z podróży, powitanie układa się w wiersz. Czas mi wtedy przestaje się dłużyć i odkurzaczowi też. Kiedy córka ze szkoły przychodzi, to problemy spadają jak deszcz. Przy fizyce mnie pamięć zawodzi, przy matematyce też. Kiedy moje kobiety są w domu, tłok się robi przed każdym lustrem, a ja o tym nie mówcie nikomu. Rzadko miewam na piwo przepustkę. Kiedy moje kobiety są w domu, to nie mogę przeklinać i tyć, a bez tego nie mówcie nikomu. Trudno sobą czasami być. Kiedy żona powraca z podróży, to nie pyta z kim, kiedy i gdzie. Twarz ma jasną jak niebo po burzy i o wszystkim wszystko wie. Kiedy córka ze szkoły przychodzi, niesie plecak radości i trosk. A ja mówię, że nic, że nie szkodzi i topnieje niby wosk. Kiedy moje kobiety są w domu, tłok się robi przed każdym lustrem. A ja o tym nie mówcie nikomu. Rzadko miewam na piwo przepustkę. Kiedy moje kobiety są w domu, to nie mogę przeklinać i tyć. A bez tego nie mówcie nikomu. Trudno sobą czasami być. Kiedy moje kobiety są w domu, pełno wszędzie ich włosów i rzęs. Ale wyznam, nie mówcie nikomu. Tylko wtedy ten dom ma sens.
Dzisiaj z Państwem Marcin Pesz, prezes Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, kiedyś dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim. No, można powiedzieć, to miejsce Pan stworzył, jak Pan teraz przejeżdża siódemką. To co, żal Panu tamtych lat? Zwolnili Pana, prawda?
Tak, tak, zostałem zwolniony. No może nie do końca w takiej atmosferze, w jakiej bym sobie tego życzył. Natomiast ostatecznie, kolokwialnie mówiąc, wyszło na moje, tak? Mnie nauczono, że trzeba zawsze zachowywać się z klasą i traktować ludzi tak, jakby się chciało, żeby mnie potraktowano, więc mimo tego, że zwolniono, dano mi 2 godziny, żeby się spakować i już więcej nie pokazywać, po 5 latach budowania tego centrum, to bardzo ładnie podziękowałem za wsparcie, za wspólną pracę, bo tak mnie nauczono. I ostatecznie jestem z tego zadowolony, chociaż bardzo wiele osób później miało do mnie pretensje, nawet nie chciało ze mną współpracować, to znaczy nie rozumiało tego, dlaczego nie walczyłem w sądzie pracy, bądź dlaczego nie atakowałem, tak, skoro uważam, że to w inny sposób powinno być. Uważam, że tak, trzeba postępować. Nasze województwo jest małym województwem, prędzej czy później jeden na drugiego trafi. Trzeba się zachowywać zawsze na poziomie, traktować innych ludzi w taki sposób, w jaki by się chciało, żeby nas potraktowano. I ostatecznie to się sprawdza. Także to mogę zaświadczyć, to się sprawdza, bo warto być przyzwoity.
A centrum, Pana zdaniem, dobrze się rozwija, idzie w dobrym kierunku?
Nie wiem, ponieważ odkąd odszedłem z centrum w 2015 roku, byłem tam 2 razy. Pierwszy raz podczas pierwszego tygodnia, od razu po moim zwolnieniu. Natomiast 2 razy to zatrzymałem się tam w ubiegłym roku, jadąc z Krakowa. Była piękna pogoda i naprawdę zostawiłem na Podzamczu swoje serce. Ja tam układałem każdy kamień, to 7 dni w tygodniu, łącznie z tym, że zabrałem troszeczkę życia mojej żonie i starszej córce, bo jak przychodziła sobota, niedziela, to nie spędzaliśmy tych dni, tego czasu wolnego w domu, tylko dziecko wychowywało się tak naprawdę w ogrodach na Podzamczu, moja żona towarzyszyła mi, a ja zajmowałem się tak naprawdę tym, żeby to miejsce żyło.
Czyli jest sentyment do tamtych
czasów? Zawsze będzie, zawsze będzie. Tym bardziej, że bardzo się cieszę, że udało się uratować zespół dworsko-parkowy. To jest nasze dziedzictwo, to jest nasza historia. Budynek, którym popadał w ruinę, który był bardzo zaniedbany, na którego wykorzystanie nie było pomysłu, więc tak, jestem ogromnie zadowolony, że miałem szansę i mam nadzieję, że ją wykorzystałem. Na pewno w tym zakresie, że obiekt bardzo ważny naszego dziedzictwa kulturowego został uratowany, żyje, pełni nowe funkcje, ale świadczy o naszej pięknej historii. Centrum Nauki, też miejsce, w którym mam nadzieję, dobrze, że ono powstało, bo miejsce, gdzie dzieci uczą się poprzez zabawę, powinno być jak najwięcej, a jeszcze jak uczą się przy okazji historii naszej ziemi świętokrzyskiej, a poza tym nowoczesnych technologii, bo obok jest Biobank, pierwszy w Polsce publiczny bank komórek macierzystych z krwi pępowinowej, więc to jest ogromny potencjał, który udało się stworzyć 6 miesięcy po otwarciu centrum i tych poszczególnych części, biobank, publiczny bank komórek, centrum nauki, sam dwór. Odszedłem z centrum, więc nie mogłem przyglądać się, jak to moje dziecko tak naprawdę rośnie, ale jestem niezmiernie zadowolony, że udało mi się, że miałem szansę te swoje pomysły na ten teren wprowadzić w życie i że ten piękny obiekt ciągle się podoba, bo nie ukrywam, że od wielu osób słyszę ciągle, że na terenie województwa świętokrzyskiego jest takie piękne miejsce. No zresztą nawet niedawno było podsumowanie roku turystycznego ubiegłego pod względem turystycznym i Podzamczo odwiedziło, z tego co pamiętam, mam nadzieję, że się nie mylę, ponad 80 tysięcy odwiedzających. No, stworzyć atrakcję turystyczną, którą odwiedza ponad 80 tysięcy odwiedzających. Tak, mam no tak, ogromne
ale
zadowolenie.
Też zwróćmy uwagę, że to jest obok zamku w Chęcinach, tak, prawda, tak, że to tak. Przy okazji
Muzeum
też...
Muzeum Wsi Kieleckiej, oczywiście, tak. I to jest ogromny potencjał w ogóle całej gminy Chęciny. Tak.
Patrzę na zegar, musimy trochę przyspieszyć, więc kolejna piosenka.
Dire Straits, Sultans of Swing.
Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. His dead and old guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights to play his thing. We'll be right back.
Sultans. We are the Sultans of Swing.
Radio Kielce 101 i 4 FM.
Spodziewany gość.
Przypominam, naszym gościem jest dzisiaj pan Marcin Pesz, prezes specjalnej strefy ekonomicznej w Starachowicach. I pamiętam też, jak został pan prezesem, taki artykuł niepochlebny chyba dla pana. Tańczył z gwiazdami, wzloty i upadki Marcina Pesza, więc było rzeczywiście tych upadków trochę. A o tańcu z gwiazdami, przyznam się szczerze, ja nie mówię tego złośliwie. Pamiętam oczywiście, Echo Dnia zorganizowało to wielkie przedsięwzięcie, znani ludzie tańczyli. Było głosowanie, prawda? Na stronie internetowej można było oglądać państwa. Lubi pan tańczyć, rozumiem.
Lubię sport, tak, ale taniec szczególnie i tamten czas ja wspominam bardzo dobrze.
Dużo nauki znowu.
Dużo nauki, ale takich dużo znowu bardzo tańców. Wdzięcznej. Dużo tańców, ale...
Muzyki.
Tak, i ta muzyka i taniec towarzyszą mi od tamtego czasu przez cały czas. Z moją małżonką chodzimy każdego tygodnia na lekcje tańca. To jest taki czas dla nas. Mając dwójkę dzieci, oczywiście tego czasu coraz mniej, ale staramy się wygospodarować taki czas tylko dla nas.
Ulubione tańce?
To, co mi najbardziej tak w duszy gra, to są walce. To lubię i słuchać.
Walc wiedeński czy angielski?
Raczej wiedeńskie. Ostatnio...
Czyli Strauss?
Szostakowicz bardzo. To jest taka rosyjska, słowiańska dusza. Tak jak usłyszy się Chopina, nocturne czy mazurki i od razu słychać, czy to jest tak naprawdę
polski.
Chopin. Tak i walce, szczególnie Szostakowicza. Pierwsze takty i już od razu tą duszę czuć. Także tak, walce.
Pan żonę wciągnął, czy oboje państwo zawsze lubili tańczyć?
Ja wciągnąłem żonę, tak.
Ale dałaś się namówić.
Tak.
I też połknęła tego bakcyla.
Tak, oprócz tego jest to rewelacyjny sposób na to, aby schudnąć. Na to, aby odnaleźć w sobie, że ma się takie mięśnie, których człowiek nie używa, a po takim intensywnym treningu godzinnym bolą. Człowiek się czuje rewelacyjnie.
Gimnastyka po prostu.
Rewelacyjna gimnastyka, rewelacyjne ćwiczenia, a oprócz tego, no nie będę ukrywał, przychodzi czas, kiedy trzeba uczestniczyć w jakichś uroczystościach, które się wiążą też z tańcem. No to jest następna taka kompetencja, którą uważam, że mężczyzna powinien posiadać, ponieważ nie powinien podpierać ściany, powinien umieć tańczyć. I mężczyznom jest zdecydowanie trudniej się nauczyć tańczyć niż kobietom. Tak jak uczono mnie na studiach, że mężczyźni nie widzą tylu kolorów, co kobiety, tak? I to zawsze kobiety powinno się zapytać o to, jaki ma odcień akurat dana rzecz. Natomiast też uczono mnie, że to kobiety lepiej słyszą muzykę. Muzyka to matematyka. Ten, kto dobrze sobie daje radę z matematyką, ma łatwość w tym, żeby nauczyć się tańczyć. No, w tańcu też się tak naprawdę liczy. Liczy się takty i zdecydowanie łatwiej się nauczyć tańczyć wtedy, kiedy się jest dobrym z matematyki.
A jeśli chodzi o taniec, rozumiem, że jest pan dobrym tancerzem. Uważa się pan za dobrego tancerza po tylu szkoleniach?
Nie, absolutnie nie. To tak... Na pewno mojej żonie nie przynoszę wstydu. Moim partnerkom nie... Teptam po stopach, natomiast no, w tej chwili chyba potrafię zatańczyć wiele tańców takich, które są do przeróżnej muzyki tutaj puszczanej i jestem w sposób bardzo delikatny w stanie poprowadzić moją partnerkę, dawać jej tak sygnały swoim ciałem, żeby się poddawała. Więc póki co taką umiejętność mam, ale gdzie mi tam do dobrego tancerza?
Powiedział pan jeszcze o tych barwach, które mężczyzna rzekomo, bo ja w to nie wierzę, trudniej rozpoznaje.
Widzi ich mniej. Tak.
Jak jest z panem? Bo kiedyś pamiętam, rozmawialiśmy o modzie. Pan się bardzo interesuje modą i też sobie przypominam, że mówił mi pan, że doradza pan żonie w kwestii zakupu strojów.
O tyle, o ile już moja żona nie kupuje mi rzeczy, moich elementów garderoby, tak ja mam ogromną radość w tym, żeby uzupełniać właśnie garderoby mojej małżonce.
Czyli absolutnie nietypowy mężczyzna, bo mężczyźni...
Lubię chodzić po sklepach, no tak, właśnie. Lubię chodzić po sklepach, a największą radość mam w przeglądaniu, co też czasami się, a nawet często spotyka ze zdziwieniem pań, ponieważ bardzo dużo czasu spędzam na działach damskich i przeglądam, oglądam w taki sposób,
przyrównując... Żonie, tak?
Tak jest, tak.
No i pasuje żonie?
Tak, ubiera się, to znaczy, że chyba pasuje.
A co można powiedzieć o Marcinie Perzu jako tacie?
Największym sukcesem Marcina Perza są dwie córki. Sukcesem życiowym, wyzwaniem, no i chyba, na pewno, nie chyba, ale na pewno no radością, tak. Moje dwie córki są...
W jakim wieku?
Laura ma skończone 6 lat, Natalia 2. Po prostu brakuje słów. No to niekiedy nie da się niektórych emocji wyrazić słowami, a miłość ojca do córek chyba... takimi emocjami się rządzi i tak. Ale jedno mogę powiedzieć, największe szczęście i ogromnie żałuję, naprawdę ogromnie żałuję, że nie doczekałem się więcej potomstwa i że tak późno zostałem tatą, bo zawsze była praca, bo a to kredyt, a to tutaj trzeba troszeczkę odłożyć, a to coś tam znowu nie poszło, a to trzeba najpierw skończyć studia, a to następne, a to tutaj awans, a to tutaj spadek. Ciągle było coś na rzeczy. Otóż, drodzy państwo, nigdy nie ma dobrego momentu na to, żeby doczekać się dziecka, ale taki moment, jak się zdarzy, jest najwspanialszy na świecie. I ja już sobie powiedziałem, że jak moja córka, jak tylko będzie miała 19-20 lat i powie, tatuś, no, zostaniesz dziadkiem, to będę najszczęśliwszym na świecie dziadkiem i będę starał się być wsparciem dla moich córek we wszystkim, w czym tylko będę mógł.
No, do tego dziadka to jeszcze trochę zostało.
Tak, Jezu, mam nadzieję, że dożyję.
Serdecznie dziękuję za spotkanie. Posłuchamy ostatniej pana ulubionej piosenki.
Bardzo dziękuję. Ostatnią mógłby być któryś z palców Strausa.
Jednak Strausa.
Strausa.
Posłuchamy. Wybiorę ja, tak?
Bardzo proszę.
Marcin Pesz, prezes specjalnej strefy ekonomicznej w Starachowicach, był dzisiaj spodziewanym gościem. Dziękuję jeszcze raz.
Bardzo dziękuję.
I dziękuję państwu. Ewa Okońska.